Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda. Bezpieczeństwo jest teraz kluczowym tematem w Europie, nie tylko w Polsce w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. I głównie o tym będziemy rozmawiać dziś w programie Gry Polityczne. A gośćmi Polskiego Radia Białystok są poseł Jacek Niedźwiecki z Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam państwa.
Oraz poseł Adam Andruszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam pana.
Gry Polityczne.
Dziś jest trzecia rocznica rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na dalsze losy tego kraju mogą wpłynąć toczące się pod przewodnictwem Donalda Trumpa negocjacje z prezydentem USA. Spotkał się także prezydent Andrzej Duda. I zacznijmy od skomentowania tego wydarzenia. Jaka była waga tego spotkania? Proszę bardzo, poseł Adam Andruszkiewicz.
No przede wszystkim najważniejsze jest to, że polski prezydent, tu jako instytucjonalnie mówiąc, że polski prezydent jest pierwszym europejskim przywódcą, który spotkał się z Donaldem Trumpem. I to spotkanie jest jeszcze przed spotkaniem z prezydentem Francji i tak dalej. To jest takie symboliczne. No a druga kwestia, która dla mnie była kluczowa, no to właśnie potwierdzenie publiczne przez prezydenta Andrzeja Dudę, że Stany Zjednoczone nie zamierzają wychodzić z Polski, jeśli chodzi o siły zbrojne amerykańskie. To jest dla nas najważniejsze, tak? I nie ma co się czarować, zwłaszcza tutaj w województwie podlaskim, dla nas w temat bezpieczeństwa jest kluczowy dzisiaj. No i jakby tutaj Polska zawsze była lojalnym sojusznikiem. Zawsze staramy się wywiązywać te wszystkich deklaracji, o których mówimy, więc jakby oczekujemy bardzo twardo od Amerykanów, że to będzie zauważone, jakby ich decyzje będą takie, że absolutnie Polski nie będą pozostawiać, bo Polska na to nie zasługuje, mówiąc prosto.
Podróż trwała 10 godzin. Pan prezydent czekał pół godziny, a przypomnij pani, ile trwała rozmowa z panem prezydentem?
Podobno czasem 10 minut, ale czy to ma znaczenie ważne?
No pani
co?
Redaktor, 7 minut.
Było przez te 10 długie, minut co, powiedziane.
Donald Tusk nawet minuty nie miał z rozmowy.
Czasem, no dobrze, było to spotkanie, ale mówię, 7 minut, to trochę dyskredytujące dla prezydenta Dudy.
Na pewno trzeba. Czyli powinien w ogóle tam nie pojawić się? Panie pośle.
Powinien się pojawić,
no ale to no właśnie. No, mówię, ale 10, to chyba 10, prezydent 10 Trump lotu, dyktował tutaj godziny. Warunki, ile i, będzie trwać spotkanie i tak
no,
dalej.
No i 7 minut spotkania, pani redaktor. My tutaj się będziemy dzisiaj godzinę rozmawiali, tak? No o czymś to
mam
świadczy.
Mam nadzieję.
O czymś to świadczy. No ale trzeba rozmawiać z Ameryką, trzeba rozmawiać z Trumpem, nie obrażać
ale
się.
Ale dobrze, że był.
Dobrze, że był i na pewno wspólny mianownik tego, że silna Europa, żeby wojska amerykańskie stały w Polsce, dobre kontakty z NATO, z Ameryką. Dobrze, mam nadzieję,
czyli
że
tam jakiś konkretny efekt jest. Mamy zapewnienie, mam nadzieję, że Amerykanie stąd nie wyjdą.
W 7 minutach treść została przekazana, Amerykanie zostaną w Polsce.
No, pani redaktorze, bo jeśli mogę się odnieść, bo to proszę zobaczyć jedną rzecz. Był w Polsce niedawno sekretarz obrony Hexet, tak się dobrze pamiętam nazwisko, nowy, amerykański. Był generał Kellogg, również odpowiedzialny za kwestie bezpieczeństwa i nikt żaden z tych panów bardzo ważnych nie spotkał się z Donaldem Tuskiem, więc jakby no Donald Tusk w ogóle nie rozmawia z Amerykanami obecnie, jest tam nacenzurowanym, więc cieszmy się, że mamy prezydenta, który ma dobre relacje
z prezydentem
Trumpem.
Ale z prezydentem Trumpem, to też się nie spotkał, nie spotkali się w Polsce, jak byli.
Nie, no spotkali się.
Nie spotkali się.
Spotkali się. Chce się pan złożyć? No.
Teraz był, jest od tego minister spraw zagranicznych Sikorski i on był.
Spotkali się wszyscy, którzy byli i sekretarz obrony i generał Kellogg spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą, jednej i drugiej.
O efektach wizyty w USA Andrzej Duda ma powiedzieć na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. A to spotkanie ma rozpocząć się już za 15 minut. A teraz o tym, jakie są szanse na pokój w Ukrainie. Czy w ogóle są? Czy też ta wojna będzie toczyła się jeszcze wiele lat i co zadzieje się przy tych negocjacjach, nazwijmy to pokojowych, w które zaangażował się Donald Trump? Jeżeli można powiedzieć, że już w ogóle trwają jakiekolwiek negocjacje pokojowe.
Szanowni państwo, no Polacy chcą pokoju, to wiemy i jakby
Ukraińcy
na pewno
też.
No to na pewno, tak? Tylko pytanie, na jakich warunkach ten pokój będzie zawierany i tutaj zawsze są obawy. My z kolei z jednej strony chcemy pokoju, z drugiej strony bardzo dobrze znamy Rosję i wiemy, że Rosja jest państwem, które jest nastawione niezwykle agresywnie. Mają w głowach jakiś taki ci Rosjanie gen wsadzony, że co jakiś czas muszą te wojny komuś wypowiadać, kogoś napadać, dręczyć tych sąsiadów i jakby musimy mieć tego świadomość. No ja ciężko być tutaj optymistą, mówiąc brutalnie, dlatego że Zachód wiele wiele razy nabierał się na umizgi rosyjskie, że dobrze, dobrze, tu zrobimy pokój. Pytanie, czy te 2-3 lata, które dostaniemy tego pokoju, Rosja nie wykorzysta tylko po to, żeby się dozbroić, przegrupować, uzupełnić straty i znowu nie ruszyć na zachód. Więc my absolutnie, zwłaszcza jako posłowie z Łódzka Podlaskiego, musimy cały czas trzymać rękę na pulsie i pilnować i ostrzegać wszystkich, że Polska musi się zbroić i trzeba tutaj naciskać na Stany Zjednoczone, żeby także tu były obecne.
Zgadzam się z panem posłem. Mamy wroga i to za wschodnią granicą. Musimy się zbroić. Tu jest wspólny cen. Najwięcej wydajemy z budżetu na świecie, na naszą armię. Pokój wszyscy chcą. Myślę, że i Ukraińcy chcą pokoju. My chcemy pokój, cała Europa, cały świat. Ale teraz na jakich warunkach? Na pewno nie powinny to być warunki, które zaproponują Rosjanie, bo to oni są agresorami i oni rozpoczęli tą wojnę. I to trzeba głośno mówić. My musimy być silni sami jako polska armia, silni w Europie, silni w strukturach NATO. Mamy wspólny cel, obrona naszych granic w czasie wojny. Wspólnie pracujemy. Ten sam cel mają i Litwa, i Łotwa, Estonia, kraje skandynawskie. Sami silni, silna Europa i silna Polska w Europie, silna armia. 5% już prawie wydajemy na armię, to jest bardzo dobre.
Poseł Andruszkiewicz wspomniał, że nawet gdyby oferować pokój na kilka lat, to Rosja i tak będzie się zbroić, ale Władimir Putin tego nie ukrywa. Wczoraj powiedział, będziemy kontynuować rozwój naszych zdolności bojowych, aby odpowiedzieć na szybkie zmiany, które zachodzą na świecie. Dodał, że chce wyposażyć siły zbrojne w nowe modele broni i sprzętu.
No i powinniśmy odpowiadać na to samo. Europa powinna obudzić się, bo faktycznie my tylko wykonujemy to, co ustalone jest przez kraje NATO, czyli 4%. My już prawie mamy 5%. Niektóre kraje mają po 2%. Europa była zawsze tak uśpiona i że wujek sam z Ameryki wszystko
Europa już się chyba obudziła, bo już są zupełnie inne komentarze dziś niż były 3 lata temu.
W deklaracjach.
Nie w deklaracjach, panie pośle, bo w Paryżu było spotkanie przywódców 6-7 najważniejszych krajów, w tym i był pan premier Donald Tusk. I tam ustalono, że wydatki na wydatki te właśnie, o których mówimy, te 4-5% z budżetu, nie będą wchodziły do...
Nie będą miały wpływu na deficyt.
Na deficyt, tak, na deficyt. Także to jest bardzo ważne, bo to o tym Polacy mówili już to za pańskich rządów i teraźniejszych rządów, że to przeszkadza i mam nadzieję, że i tam decyzje takie zapadły i to jest bardzo dobre.
No bo... Tak, tylko szanowni państwo, jakby... Nie chcę brzmieć pesymistycznie, ale to też chodzi o coś innego, bo same pieniądze i same wydatki, one są niezwykle ważne, są najważniejsze pewnie, ale jakby nie jedyne. To znaczy, no chodzi też o mentalność. I jakby wojnę wygrywa się także pewnym nastawieniem, pewnym morale. Jeśli zachodnie społeczeństwa będą nastawione w taki sposób właśnie tylko pacyfistyczny, no dolce vita i tak dalej, tak? A niestety Rosjanie widzimy, że są nastawieni inaczej, no po prostu są agresywni, tak? I z jednej strony my tam widzimy to, znaczy no proszę sobie uważać, że Putin wychodzi, mówi, że robi wojnę i ci ludzie idą tych autokarów i jadą na ten front i walczą. No przecież na zachodzie Europy obawiam się, że tak społeczeństwo no, nie chciałoby super iść na wojnę i to jakby ja nie mówię, że jakby ja nie chcę tej wojny, tak? Ale chodzi o to, że jeśli Rosjanie będą widzieli, że Zachód dalej jest taki właśnie uśpiony, że tylko sobie coś tam gadają na jakichś konferencjach, to niestety mogą nas przetestować. Więc tutaj na razie w słowach, w deklaracjach, gdzieś tam w Paryżu może coś i padło, ale to jeszcze nie jest moment, żeby otwierać korki od szampana i mówić, że Europa się obudziła, bo się moim zdaniem na razie nie obudziła.
Oczywiście, że nie. Myślę, że pacyfistyczne takie podejście jest bardzo dobre, bo nie chcemy nikogo atakować, ale jeżeli ktoś nas uderzy...
Nie jest dobre, panie pośle.
Jest bardzo dobre, bo nie chcemy, przecież nie chcemy z nikim wywoływać wojny, ale, tak? Ale jeżeli będziemy...
Chcemy, ale
będziemy
musimy dawać sygnał, że oddamy.
To musimy być na to gotowi, tak, oczywiście. Pokazywać, ale to silnie armia europejska, NATO przede wszystkim, w strukturach NATO, to jest bardzo ważne. Trzeba się zbroić i czasy się zmieniły. Musimy wiedzieć, że za wschodnią granicą jest niebezpieczeństwo i musimy na takie na zaczepki, na jakieś agresywne na przykład o rewizji granic, bo często się słyszy ze strony rosyjskiej o rewizji granic powojennych, tak? To, co było po wojnie, tak? Trzeba odpowiadać.
Co oznacza nieformalny szczyt przywódców unijnych w Paryżu? Czy to głównie, co panowie mówią, zbieranie sił do wsparcia Ukrainy i obranie polityki w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, czy też może sięganie po pałeczkę lidera przez prezydenta Emmanuela Macrona w konsolidacji Europy?
No rzeczywiście widać, że Emmanuel Macron ma takie tutaj ambicje, żeby być takim głównym rozgrywającym, z tym, że...
Ale Friedrich Merz też?
Dokładnie. Pani Rada to nie wyprzedziła. Mamy jakby nowego aktora na scenie, przyszłego kanclerza Friedricha Merza, który no jakby będzie miał silniejsze karty, no bo wiemy, że we Francji mają ciężko i z kształtowaniem rządu i jakby kadencja pana Macrona także upływa nieubłaganie. A pan Merz będzie jakby nowym kanclerzem, stoi na czele jednak tam najbogatszego państwa, największego w Europie, czyli Niemiec obecnie.
Więc jakby aczkolwiek no tutaj... tak sugeruje, że przy wsparciu, w partnerstwie z Polską chce wieść prym w Europie.
Tak, co, póki co, panie, tylko dokończę, panie proszę, ostatnie zdanie, póki co to Niemcy nie są w stanie skompletować brygady, podkreślam, brygady, które mieli na Litwę wysłać.
I nie wiadomo, czy uda im się skompletować rząd.
No właśnie. I właśnie o tym mówimy. Teraz w Europie powinna być konsolidacja, wspólnie wszyscy razem. My jesteśmy graniczni z Ukrainą. Niemcy są jedną z silniejszych gospodarek, tak samo jak gospodarka francuska, ale każdy będzie myślał indywidualnie, tak? Tu jest czas na wspólne, szczególnie na plany obronne, tak? Na silna wojskowa Europa, kraje, które mają dobrze militarnie, są uzbrojone, nowoczesna, silna armia, ale nie jakby, że Niemcy oddzielnie, Francja oddzielnie. Wspólnie, europejsko, w sojuszu NATO, w strukturach NATO, to jest podstawa naszej obrony.
Temat wyborów w Bundestagu już został wywołany i co to dla nas oznacza?
No się okaże, szanowni państwo, co to oznacza. Na razie mamy niemieckie partie ścigały się w kampanii wyborczej na to, kto, która z nich będzie prowadzić twardszą politykę migracyjną i która z nich będzie lepiej realizować pakt migracyjny. No kanclerz Scholz twierdzi, że rozmawiał z premierami państw ościennych, czyli też z Tuskiem, o tym, że będą jakby przerzucani migranci do tych krajów ościennych z Niemiec. I nas to bardzo niepokoi, ponieważ obawiamy się tego, że Niemcy z jednej strony dzisiaj wprowadzają kontrole graniczne na Polaków, tam są kolejki coraz większe. My tutaj na Podlasiu tak tego nie uczuwamy, no ale w zachodnich województwach dla ludzi to jest problem. A z drugiej strony właśnie przez granicę będą nam chcieli migrantów podrzucać, więc no my nie możemy się na to absolutnie zgodzić, dlatego że dzisiaj my tutaj w województwie podlaskim bronimy całej Europy de facto przed migrantami. Tak? Znaczy ta twarda obrona, która się toczy u nas na Zaporze, to przecież wiemy tutaj w studiu wszyscy, że ci migranci nie chcą iść do Polski, oni chcą iść do Niemiec, więc my broniąc tej granicy de facto bronimy Niemców. Więc oni nam nie robią żadnej łaski, tylko nie mają prawa nam podsyłać swoich migrantów po prostu. Tak? Powinni być nam wdzięczni za to, co robimy dzisiaj. No takie są prawa.
Panie pośle, za waszych rządów imigranci zostali sprowadzani za pieniądze.
A to jest,
pan Wawrzyk, to jest prawda. Po pierwsze, powrót z Niemiec migrantów był 4 razy mniejszy jest w tej chwili, niż był za waszych rządów. I to są fakty, o których mówił wczoraj.
Ale było więcej czasu, żeby granice uszczelnić.
Przez ostatni tydzień na przykład trwała akcja Straży Granicznej w Polsce. 2,5 tysiąca skontrolowano, 2,5 tysiąca cudzoziemców. 400 będzie wydalonych i to cudzoziemców z Kolumbii, z Pakistanu, z Bangladeszu, z różnych krajów świata, którzy tu nielegalnie są. Tak popieram i potwierdzam, jak pan poseł mówi. Bo nie może tak być, że z zachodu przyjeżdżają do nas migranci, tak, cofani przez Niemców, a my tutaj walczymy na ścianie wschodniej, na granicy, żeby ci migranci nie przechodzili. Tak. Mamy teraz, ja byłem ostatnim tydzień w Gibach, w gminie Giby, na turystyku granic. Naprawdę komendant Straży Granicy chwalił, że nowe zabezpieczenia są te poziome płotu, czyli już nie tak łatwo rozjąć płot i przejść na drugą stronę. Są kamery, które wychwytują już 10 metrów nas po stronie granicznej ruch. Także Straż Graniczna ma wcześniej jest powiadomiona. Nowy sprzęt mają, są zadowoleni i my tu bronimy, a nagle ktoś do nas przyjdzie. Nie, Tusk twardo powiedział. My mamy dużo ludzi z Ukrainy, których przyjęliśmy i nie życzymy sobie, żeby z krajów...
To są deklaracje, panie pośle.
Ale to jest fakt, który...
Kanclerz Niemiec, ale ja pana słuchałem cierpliwie, to bym prosił, by pan mnie też posłuchał teraz, a kanclerz Niemiec ogłosił, że będą realizowane pakty migracyjne także przez Polskę. Mówi to wprost, przecież w kampanii wyborczej to ma ustalone, tak uważa i zobaczymy zaraz, będzie sprawdzam. Natomiast panie pośle, no, trochę przyzwoitości, czy pan nas atakuje za obronę granicy? Przecież jak my budowaliśmy zapory, to wasi posłowie tam z pizzą latali i Straż Graniczna ich musiała ganiać, przecież po tej granicy przyjeżdżali tutaj ten Sterczewski cały z Poznania i tak dalej. Przeszkadzał, przecież ja przyjeżdżałem do oficerów oficerów Straży Granicznej mówi, że się z głowy łapali, mówi, że to nieporozumienie, że oni nie dość, że bronią granic przed migrantami, to jeszcze posłów Platformy muszą ganiać. No i pan, wstyd. W ogóle nie,
panie pośle,
temat na pana
rok temu byłem tutaj jeszcze w kampanii przedwyborczej i twardo mówiłem, że płot na granicy to jest słuszna decyzja. Trzeba, tylko jest płot jakby niewystarczający. Ja wtedy w Sejmie było, proszę pytać mnie. A? Ja powiedziałem twardo w kampanii wyborczej, że
ale
jestem ten.
Przeciw, no.
Płot jest, teraz bariery elektroniczne nowe są wstawione, jest... Bo pamięta pan, jak to płot można było łatwo rozgiąć, tak i przejść. Kontrola jest teraz, mniej ludzi przechodzi przez ten płot, także patrzmy, co jest teraz, a nie co było.
Co było, też trzeba patrzeć i wyciągać wnioski.
Powróćmy do sytuacji Ukrainy. Czy amerykański przywódca ma jakikolwiek plan pokojowy?
No, deklaruje,
czy to
że,
tylko takie mówienie na potrzeby wewnętrzne Stanów Zjednoczonych?
Szanowni Państwo, deklaruje, że ma i na razie póki co do momentu, w którym jakby nie zostaną tak już jasno karty na stół wyłożone, no to możemy tylko się domyślać, jak ten pokój będzie wyglądał tak naprawdę.
A jak?
Znaczy, no z naszego punktu widzenia jako Polski, no to absolutnie wszelkie próby, na przykład, nie wiem, odebrania jak największej ilości ziem dla Ukrainy, tak? Czy też na przykład mówienie o tym, że, nie wiem, Ukraińcy mają zmniejszyć swoje wojsko i takie rzeczy, no to dla nas to będzie bardzo niebezpieczne. Czy my musimy jasno wspierać tutaj linię taką, że po prostu to Ukraina jest ofiarą tej wojny i to trzeba o tym publicznie mówić. Rosja jest agresorem i to Rosja powinna dostać, kolokwialnie mówiąc, po łapach za to, co zrobiła. No ale jakby, no tutaj Zachód musi mieć siłę, żeby to wyegzekwować, no bo polityka, no to nie są tylko gadania, ale też jakby możliwości.
A jak głośno Polska ma tutaj obstawać za Ukrainą kosztem relacji ze Stanami Zjednoczonymi?
Znaczy, no pani redaktor, no...
Jeżeli mamy inne zdanie niż prezydent Donald Trump.
Zawsze będziemy musieli podkreślać nasz interes. No, ja jestem politykiem polskim, tak? I rozumiem, że nawet jeśli my mamy dobre oczywiście relacje z administracją prezydenta Trumpa, natomiast jest tak, że no, my jesteśmy polskimi parlamentarzystami, mamy obowiązek polski interes realizować, więc tutaj się dojdzie do jakiejś nieścisłości. Będziemy je wyjaśniać, ale na ten moment jeszcze nie ma też pola do tego, żeby tutaj jakoś bardzo przeżywać i twierdzić, co się złego wydarzyło, bo czekajmy cierpliwie. Tak? I tyle. Nie? Na razie tutaj nie mamy żadnych konkretów jeszcze.
Powinniśmy współpracować z Ameryką. Szkoda, że tak się stało, że prezydent Trump już wcześniej, jeszcze przed negocjacjami, powiedział, że tereny, które zajęte zostały w 2014 roku, są nie do odzyskania. To już postawiło Ukrainę w złej pozycji i te negocjacje. Dzisiaj chyba, czy jutro odbywa się szczyt krajów europejskich, czyli przywódcy europejscy jadą do Kijowa. Spotkają się z prezydentem Zelenskim. W tej chwili są. I to jest ważne. I Ameryka powinna w tym uczestniczyć. I wspólna Europa, to jest bardzo dobrze. Wszyscy przywódcy jadą do Kijowa. Tak jak wcześniej wspomniałem. Przywódcy europejscy muszą się obudzić, tak? Że już nie mamy takiego dobrego wujka sama, który nas uchroni, tak? Powinniśmy sami się chronić. Negocjacje nie powinny odbywać się bez Europy, bez Polski, w tym Polski. I trzeba to mocno akcentować. I akcentuje to prezydent Zełenski, tak? Że my powinniśmy, jesteśmy w Europie, ten konflikt jest przy granicy polskiej. Kraje europejskie powinny w tych negocjacjach uczestniczyć. Ja wiem, że ciężko będzie teraz odzyskać te tereny, bo to chyba jeden z podstawowych...
I tu nie powinno być ustępstwa.
Ja myślę, że mleko się rozlało, tak? Jeżeli prezydent Ameryki mówi, że nie ma powrotu do tych granic, my powinniśmy twardo mówić, że nie, powinno wrócić. Nam łatwo to się mówi, tak? W Ameryce też to jest wojna daleko od nich i od nas. Ale proszę powiedzieć to do mieszkańców Ukrainy, do prezydenta, że część kraju zostanie już w gestii Rosji. No to jest wielki problem.
20% terytorium.
Powinniśmy twardo mówić, że nie.
Znaczy, no Polska absolutnie nie powinna uznawać żadnych zmian terytorialnych,
oczywiście,
jeśli chodzi o tutaj Ukrainę i mówić o tym jasno i wyraźnie. I zwłaszcza jest to ważne w miejscu, w którym my mówimy, bo przypominam Państwu, że w propagandzie na przykład rosyjskiej niejednokrotnie były wysuwane tego typu tezy, że na przykład Podlasie to jest potencjalnie miejsce, na przykład, które może sobie...
A Łukaszenka dosyć często
prawa,
to mówi.
Tak, na przykład tutaj ktoś potem powie, że tutaj jest mniejszość jakaś na przykład i może trzeba ją włączyć do, nie wiem, do Białorusi, do Rosji, coś tam, tak?
No i wcześniej było, panie pośle, propaganda rosyjska, żeby może to Polacy też wezmą część terenów Ukrainy, podzielimy jakoś
tą Ukrainę. No tak, to cały czas to jest.
To jest taka klasyczna propaganda KGB rosyjska.
Ale jakby, no my nie możemy jakby tutaj akceptować zmian terytorialnych, bo jesteśmy następni w kolejce móc brutalnie, więc już nawet nie chodzi o sam sentyment do Ukrainy, tylko przede wszystkim o nasze interesy.
A czy Europa utrzyma presję na Rosję? Na razie kolejny 16 pakiet sankcji. Dziś mają go ostatecznie zatwierdzić ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli. I co dalej?
I bardzo dobrze. Sankcje ekonomiczne są bardzo ważne, ale tak jak już wcześniej wspomniałem, niech Europa zbroi się. Niech te 5%, 4% ze swego budżetu przeznacza na zbrojenia i nowoczesną armię. Niech nowe fabryki, przecież Europa potrafi robić broń, tak? Jak podzieli się na przykład Europa, że część będzie broni, nie wiem, samolotów robiona w tej części Europy, broni strzelającej, czyli armaty, armatochaubice w naszej części, ale jak się zboi, wtedy będziemy silni, to będzie Rosja nas się bała.
Tylko na ten moment,
a czy Europa wspomoże Ukrainę? Stany Zjednoczone, załóżmy, wycofają się i czy Europa udźwignie ten ciężar pomocy dla Ukrainy? I czy faktycznie będzie
krajów chyba europejskich, pomagać? Że te zamrożone fundusze, tak, ekonomiczne, tam jest potężna kwota, 200 miliardów chyba dolarów, będą przeznaczone na odbudowę i na pomoc Ukrainie. To już są też ważne, tak? 200 miliardów dolarów mniej dla Rosji, no to jest potężny ubytek.
No zobaczymy, to pamiętajmy też o tym, bo wszyscy mówią o tym porozumieniu, ale umyka nam parę takich wątków tutaj, że po pierwsze sami Ukraińcy mówią, że nie zaakceptują jakiegoś porozumienia, które dla nich będzie negatywne i tu się wszyscy mogą zdziwić, bo się okaże, że Ukraina dzisiaj ma zdolność do tego, na przykład, żeby kontynuować działania wojenne, bo ma już, produkuje amunicję, produkuje własny sprzęt zbrojeniowy.
Ma milion żołnierzy.
Na froncie, dokładnie tak. Są też gracze w okolicy dość silni, którzy mogą ją popierać, na przykład Turcja. Ostatnio to jest też przeszło tak mało zauważone, ale Recep Tayyip Erdogan powiedział publicznie, że on popiera integralność Ukrainy i tutaj będzie wspierał Ukrainę w tym konflikcie, a Turcja ma najsilniejszą armię lądową po Stanach w NATO.
Mają silną armię też na Morzu Czarnym, tak?
Tak, tak. Więc tutaj jakby myślę, że oczywiście jakby trzeba życzyć po prostu Ukrainie woli walki dalej, żeby walczyli o swoje, bo tak jak mówię, to jest po prostu w naszym interesie.
To jest ważne też administracja amerykańska, żeby głośno powiedziała, bez Europy nie będzie współpracy jakby w tym rozbrojeniu tego konfliktu.
A według pana w co gra Donald Trump?
On prowadzi chyba taką grę bardziej jak biznesmen, tak? Przecież była duża mowa o tych zasobach ukraińskich, że chce część, tak, połowę tych zasobów, które są w kopalniach ukraińskich. Żeleński się przeciwstawił temu. No nie może tak być, on musi zrozumieć.
Z drugiej strony też prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nie Europy.
Że to nie, no wspólnie możemy, on nie może dopuścić, bo to jest w interesie Ameryki, tak, żeby Rosja stała się silniejsza, tak, w Europie.
Moim zdaniem to jest tak, że my zapominamy inne rzeczy, tak, bo my tu patrzymy przez swój pryzmat, a tam jest tak, że jak się rozmawia z Amerykanami, dla nich najważniejszym rywalem są Chiny dzisiaj na mapie świata. I oni po prostu, mówiąc brutalnie, chcą jak najszybciej mieć spokój w Europie, bo chcą się zająć Chinami, tak mówiąc już kolokwialnie, upraszczając te potrzeby szybkiej rozmowy. I dlatego moim zdaniem prezydent Trump dąży tutaj do jakiegoś takiego pokoju bardzo szybkiego, no bo on jakby nie chce swojej uwagi tam rozdwajać na dwie, tylko chce iść w kierunku Chin, bo wszyscy widzimy, że Chiny bardzo szybko rosną i się zbroją też przecież wbrew temu, co tam wielu mówi i tak dalej. No i tam wielu ekspertów wskazuje na potencjalne zarzewie nowej wojny światowej, nawet jeśli chodzi o Tajwan przecież, tak? Więc absolutnie moim zdaniem Stany Zjednoczone chcą po prostu uzyskać jak najszybciej tutaj pokój w Europie i móc się skupić na Pacyfiku. Zobaczymy oczywiście tylko na końcu, jak będzie ten pokój wyglądał. To tylko tego się tu obawiam, bo czasami jest tak, że coś chcemy zrobić na siłę i za wszelką cenę, no to robimy to niekorzystnie po prostu dla siebie.
To, co zrobił Trump dobrego, to obudzi, jakby, mam nadzieję, że obudzi Europę. O tym, co wcześniej wspominałem, żeby Europa sama się zbroiła, sama o siebie dbała. Ja rozumiem mieszkańców, te osoby, które głosowały w Ameryce na Trumpa, no bo co ich obchodzi tak naprawdę konflikt w Europie? Wydają tam miliardy pieniędzy, utrzymują tutaj w Europie żołnierzy amerykańskich. Z punktu widzenia amerykańskiego wyborcy Trumpa, no to faktycznie on ma rację, tak? On jakby spełnia to, co mówił przed wyborami amerykańskimi. Ale on już 2-3 lata temu mówił, państwa, które są w NATO, nie wypełniają umów, czyli 4% z budżetu na zbrojenie. On mówił to już 2-3 lata, on mówił, ja już jak był prezydentem, tak? A tylko my wykonaliśmy to perfekcyjnie, nawet ponad, bo mamy już prawie 5%. I on o tym mówi, że Polska, jedyna Polska, która wykonuje, on z Polską będzie rozmawiał.
No więc jakby dla nas każdy kryzys jest szansą, mimo że też jest to szansa na to, żeby po prostu zbudować bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i przesunąć punkt ciężkości polityki amerykańskiej z Niemiec do Polski troszeczkę, tak? Bo myślę, że tam też są takie strategie omawiane dzisiaj w Waszyngtonie, że tu właśnie Polska może być takim strategicznym sojusznikiem, tak jak Japonia na przykład dla Stanów Zjednoczonych, tak? Gdzie są nowoczesne technologie, gdzie właśnie jest silna armia i tak dalej. Więc jakby tutaj też co nie ma panikować, zamywać rąk, tylko spróbować w tej całej rozgrywce, która dzisiaj się toczy, no tak się ustawić, żeby być beneficjentem, czyli powiedzieć Ameryce, już kończę, ostatnie zdanie, słuchajcie, no skoro publicznie...
Ale proszę nie kończyć, bo ja się publicznie... zastanawiam, jak to zrobić i kto powinien to zrobić. Na razie jest prezydent Andrzej Duda, a później kto?
Każdy polski polityk musi na to grać. Każdy polski polityk musi na to grać. Mam nadzieję, że to będzie Karol Nawrocki jako nasz prezydent. Natomiast, szanowni państwo, absolutnie jedna kluczowa rzecz. Musimy mówić Amerykanom, skoro chcecie innych przymusić, słusznie, do wydawania więcej na zbrojenia, no to skoro Polska jest stawiana jako wzór, to musicie to pokazać. No nie możecie dzisiaj ukarać Polski, tak? No bo jak to zrobicie, to nikt nie będzie wydawał.
Tym bardziej, że te 4,5%, 4,8% my wydawaliśmy w większości, kupowaliśmy broń, samoloty od Ameryki. Tam my wydawaliśmy te pieniądze. Ja myślę, że oni to docenią i będziemy tym takim najważniejszym, graniczącym z Ukrainą krajem również w negocjacjach. Ale mówię, dobrze, żebyśmy byli też kraje europejskie, żebyśmy też nie byli sami, tak? Że my będziemy z Ameryką współpracowali, jakby zostawimy...
No dobrze, ale
Europę.
Czy warto tak współpracować z Ameryką? Czy warto zadbać o sympatię Donalda Trumpa?
Oczywiście,
i tak,
tak.
To kto ma to robić po stronie koalicji
Ameryka,
rządzącej?
Europa nie jest w stanie wysłać swoich wojsk i chronić i granic europejskich i sytuacji w Ukrainie. Mówię, nie Polska, cała Europa sama. No musimy tak. To robić wspólnie, tak?
Ja się obawiam tutaj niestety, że w Europie na to woli nie będzie. To znaczy, że hiszpański podatnik, portugalski podatnik powie, no ale przepraszam, co mnie obchodzi gdzieś tam obrona granicy tam w Polsce, jak na nie wiem, gdzie to jest nawet na mapie gdzieś daleko. Mnie interesuje to, że bezrobocie u mnie jest 15% i imigranci nam szturmują tam z kolejnych wysp się do nas desantują. To jest mój problem. Tak w skrócie mówię oczywiście, bo w modelu to wszystko, co mówimy, to mamy rację, nie? Tylko, że politykami często rządzą kadencje, rządzą też jakby nastroje wyborcze. No i dzisiaj Europa nie idzie w stronę jednoczenia się większego. Dzisiaj Europa idzie w stronę raczej właśnie dzielenia się.
Panie pośle, i to jest bardzo...
Właśnie
bardzo
dzisiaj bardzo Europa nie dzieli się na prawicę, lewicę, ani nic w tym stylu, tylko dzieli się na tych, co wspierają Ukrainę i...
Ale i to jest
przeciwko
właśnie,
dozbrajaniu Ukrainy.
Jak potrzebne są większe pieniądze na obronę przed imigrantami granic Grecji, Hiszpanii, Portugalii, bo oni tam z tym mają największy problem, to trzeba też im pomóc, tak? Tak samo nie patrzeć, że tam... To nas przecież nie dotyczy też, tak samo możemy powiedzieć, tak? Co mi obchodzą imigranci w Hiszpanii czy we Włoszech? Nie. Tam mają problem, to wspólnie Europa, kraje europejskie powinny coś z tym zrobić. Ja nie mówię, że my teraz mamy wziąć tam iluś imigrantów, którzy pojawili się w Hiszpanii, tak? Ale tak zabezpieczyć, pomóc finansowo im na granicach.
Tak
samo,
czyli
my
jak?
Oczekujemy tego, żeby oni nam pomogli tutaj w zabezpieczeniu naszych granic, tak, finansowo. Czy... Jak będziemy wspólnotę mieli taką, że sami sobie będziemy, to będzie wtedy silna Europa. Bez względu na to, czy rządzi ten, czy rządzi PiS w Polsce, czy rządzi Platforma, czy CDU, CSU w Niemczech, czy SPD, czy...
Na pewno czasy są bardzo dynamiczne i wszystko się bardzo szybkowotownie zmienia. Europa popełnia błędy i to jest... My mamy czkawkę przez politykę Angeli Merkel, ja uważam. Tutaj płacimy za to bardzo wysoki rachunek. Z jednej strony była bardzo prorosyjskim kanclerzem, który wszystkie Nord Streamy budował i tak dalej, co płacimy za to cenę energetyczną i szantażu rosyjskiego. Z drugiej strony właśnie zainicjowanie polityki otwartych drzwi dla migrantów. I to się skończy właśnie tak, że w wielu krajach do władzy dojdą partie no takie skrajnie antyimigranckie i tak dalej. No przecież w Austrii, przypominam, już rządzi FPE obecnie wygrywa wybory na przykład. No i często te kraje potem mogą właśnie mówić, że no wiecie, no ale nas tutaj wspólna obrona nie interesuje i tak dalej. My musimy się skupić na Polsce, to jest teraz dla nas najważniejsze. I pilnować na przykład tej drogi, którą my rozpoczęliśmy, chociażby powstawania nowych jednostek wojskowych w Łódzce Podlaskim, tak? Bo to jest ważne. Jeśli wojsko tu jest na miejscu, to ja wiem, że ludzie się wtedy lepiej czują, bezpiecznie i to jest ta droga, którą absolutnie musimy kontynuować. Czyli rozbudowa obecności Wojska Polskiego także w naszej części
rozbudowa
Polski.
No nie chcę jakby drążyć tematu, bo jestem członkiem Komisji Obrony Narodowej, a i powiem dobrze, panie pośle, że był audyt i te jednostki wojskowe, na przykład w Augustowie, to są takie wydmuszki, że są stworzone, tam połowa żołnierzy broni nie ma.
Nie, no ale to my je zaczęliśmy robić, a wy kontynuujcie ten proces, to chyba rządzicie, no to róbcie tak, żeby...
Wy zrobiliście tę jednostkę, przez 2 lata ona tam jest, na mapie, jest, że jest, tak, zaznaczona.
Panie pośle.
Żeby coś zrobić, to trzeba przygotować. Żeby
pod Grejewem jest wojsko, przecież wiem, bo widziałem niedokrotnie żołnierzy.
100 żołnierzy.
Sławę 100 pułk zlikwidował. No przecież nie my, tylko wy. Jak rządzicie pierwszy raz, tak? No więc jakby my go przewróciliśmy. No róbcie dalej.
Znaczy, no robimy tarcza,
jak, jeśli pan poseł uważa, że za mało, to róbcie więcej. Ja wam kibicuję w tej sprawie.
Debata w Sejmie w piątek, tarcza wschód. Potężne pieniądze na obronę polskich granic, ale nie tylko. Bo tarcza wschód to nie jest tylko budowanie czy wzmacnianie muru. Tam będą wchodziły przyjazne szpitale. Czyli na przykład ja miałem dzwonił do mnie pan Kwaterski, dyrektor szpitala w Sejnach, bo ten szpital jest zgłoszony jako też szpital wojskowy NATO, tak, natowski. W czasie konfliktu on nie będzie szpitalem natowskim i chce zmienić tam, chce zmienić, nowe komputery kupić. Napisałem do ministerstwa zapytanie, no ale był problem, że to nie jest w jurysdykcji Ministerstwa Obrony Narodowej, tylko zdrowia. A teraz przy wspólnym działaniu Tarcza Wschód, tam jest taki podział szpitale, przyjazne szpitale. Tam będzie można lądowiska helikoptera zrobić, tak? Tam będzie można zaopatrzyć nowy sprzęt komputerowy. W terenach tej, gdzie będzie obowiązywała Tarcza Wschód, będzie remont dróg, budowa nowych dróg. Ostatnio byłem też w gminie, jak wcześniej wspominałem, w gminie Giby, tam 20 km od granicy nie ma połączenia z siecią komórkową. I w tym projekcie Polski Wschód są na to pieniądze, żeby w tych terenach było połączenie ze światem. Byli ludzie, którzy mi prosili o pomoc, żeby tam załatać tą dziurę, tak? Już odbiłem telefon, dzwonić, ale panie pośle, tu nie ma, nie połączy się pan, tak? Wydaje się rzecz niemożliwa, że nie można się połączyć, ale tak w Polsce ludzie mieszkają. I ten projekt będzie też do tego, żeby te białe plamy zamazywać. Myślę, że
w jakim
to jest wspólnie,
czy zdążymy?
To jest wspólny, może jak to zrobić, jakie pieniądze, tak? Ale tam mamy wspólny cel, zbrojenie, czy to jest posłowie z Prawa i Sprawiedliwości, czy z Konfederacji, czy... No. Jeden cel, zbroimy się, bo sami, silna armia polska to jest teraz...
A na razie walczy Ukraina i czy i na ile i jak dużo przekazywać jej broń z Polski?
Znaczy, no, słyszałem, że są kolejne pakiety teraz przekazywane. No, taką gdzieś była informacja, ostatnio prezydent Zełenski pan o tym informował. No, szanowni państwo, wiem, że w Polsce to budzi emocje. Ja wiem doskonale, bo rozmawiam często z Polakami i różnie to czasami na to ludzie patrzą, ale zawsze tłumaczę jedną rzecz. Słuchajcie, zwłaszcza jest to ważne w naszym regionie. W naszym interesie, to musi jasno wybrzmieć, jest to, żeby ruskie wojsko stało jak najdalej od naszej granicy. Amen. Po prostu. Dlatego, że w momencie, jeśli, załóżmy, weźmy Wujce Podlaskie, cała nasza wschodnia granica to jest granica z Białorusią, czyli de facto z Rosją, można powiedzieć, praktycznie dzisiaj. Gdybyśmy wyobrazili sobie, że tam będzie stała ruska armia u nas, to teraz ja się chciałbym zapytać, tak? Kto tutaj będzie chętny, nie wiem, budować fabrykę na przykład, miejsca pracy, nie? Ludzie będą się stąd po prostu ewakuować, mówiąc już tak brutalnie, więc jakby w naszym najwyższym interesie jest to, żeby ruską armię jak najdalej odrzucać stąd, niech oni sobie tam utną gdzieś za Donbasem, natomiast dlatego też, żeby tak się wydarzyło, no trzeba wspierać Ukrainę. Nie mówię o tym, że bo Ukraińcy są fajni, bo ich lubię, bo są mili, tam to mam trochę, to jest wtórne wszystko, tak? To jest nasz interes. Tyle.
Tu pan poseł poruszył ciekawą rzecz, bo faktycznie ja jestem mieszkańcem Suwałki i tam jest ten, mowa o słynnym przysmyku suwalskim, tak? I od tego czasu, gdy media tak rozgłośniły ten temat przysmyku suwalskiego, są mniejsze inwestycje w strefie ekonomicznej suwalskiej. Boją się przyjeżdżać turyści. Ja miałem wiele wywiadów i przyjeżdżała telewizja japońska, niemiecka, hiszpańska. Oni myślą, że tu my stoi, u nas tam w tym przysmyku, to jest strefa, gdzie są czołgi, helikoptery latają, tak? Takie mają mylne wrażenie. I faktycznie jest mniej inwestycji, a co do dozbrajania z naszych magazynów Ukrainy. Ja myślę, że nie po to my kupujemy
teraz. Skoro zaznaczył pan, że w jednostce w Augustowie brakuje broni.
Żebyśmy,
stąd
no
moje
właśnie,
pytanie.
Żebyśmy sami się bronili, ale mamy dużo jeszcze, w naszych arsenałach jest dużo broni. Jest jeszcze jakieś tam czołgi T-72 starej tej, które są używane na Ukrainie. Bo do tego, żeby... możemy im przekazać F-16, no już teraz tak, na samej początku, jak oni nie mieli na tych samolotach, trzeba, to są, no, różne systemy inne, tak, latać. Może mogliśmy przekazać samoloty i inne kraje przekazywały stare samoloty MiG-29, które również były już pod względem natowskim przygotowane do operacjach natowskich i piloci ich przez rok, przez dwa przygotowywali się do obsługi tych samolotów. Ale my powinniśmy też pomagać Ukrainie, ale też patrzeć, że my też musimy nowoczesną broń nową kupować, tak? Często bezobsługowo, bo teraz jest, że często jakąś armatę haubicę obsługiwało trzech wojskowych, a teraz są takie technologie, tak poszły do przodu, że jeden może obsłużyć taką.
Hobbit. Szanowni Państwo, no na pewno jest tak, że my musimy pomagać, ale też mieć z tyłu głowy to, że no jakby my nie możemy zostać bez broni, tak? Więc jakby pomagać, ale z głową, rozsądnie. I też nie dawać wszystkiego. No to zawsze to nowe uzbrojenie, które do nas płynie z Korei Południowej, ze Stanów, no to ono absolutnie musi zostać w Polsce, to, żeby to była jasność. F-35, który zaraz będzie i tak dalej. Bo to jest nasza polisa ubezpieczeniowa. Polski podatnik decyzją rządu Prawa i Sprawiedliwości na przykład wydał potężne pieniądze na to uzbrojenie. Ono musi być tutaj, tak? Po prostu nas strzec. Natomiast jak mamy jakieś starą broń czy amunicję, no to można też dawać, ale tak jak mówię, róbmy to tak, żebyśmy my na końcu także byli po prostu uzbrojeni. No bo to nigdy nie znamy, ani godzin, jak się patrzy na ruskich, no to niestety.
I my, wydaje mi się, że teraz tak właśnie nie jest. Tak, wspomagamy Ukrainę, ale zakupy są rekordowe i to...
Warszawa dla całej Unii musi opracować konkretne propozycje dotyczące wspólnych zakupów uzbrojenia w Unii Europejskiej.
Przede
jako,
wszystkim Europa musi
prezydencję.
Europa, bo wiele broni broduje się w Europie, tak, czy to w Czechach, czy to na zachodzie Europy, bardziej na południe. Większe pieniądze powinny na to nakłady iść, tak? Może trochę mniej w tej pomyśle o tym Zielonym Ładzie, co tutaj na pewno pan kolega poseł potwierdzi, że no te akcenty powinny być zmienione, że tu nie ma żartów. Co z tego, że będziemy ekologicznie bardzo zieloni, jak zaraz nie będziemy mieli wolności?
No tak. No
oczywiście się... patrzeć na ekologię, i bo chcemy Europy czystej, tak? No ale pewne priorytety powinny są inne już w tej chwili. Mamy zagrożenie ze wschodu. I te akcenty trzeba troszkę przenieść. I myślę, że w Europie już to zrozumieli. Zresztą
i na tym będzie, po wynikach to będą główne cele polskiej prezydencji Unii Europejskiej, tak? Żeby te akcenty przesuwać, znaczy, no, myśleć o wspólnym uzbrojeniu.
No, szanowni Państwo, no dokładnie. No i ja na przykład, no nie wiem, no tylko zobaczymy, jak uwierzymy, znaczy uwierzymy, jak zobaczymy, o tak troszeczkę, jak niewierny Tomasz może powiem, ale no jakby no jest tak, że musimy absolutnie na przykład skasować, nie wiem, są takie wymysły jak dyrektywy budynkowe, tak? Które tam będą nakładały na nas wszystkich tam obowiązek jakichś nowych certyfikatów energetycznych, szerokich remontów, przecież to nie wiem skąd ludzie pieniądze to mają wziąć, czy na przykład są podatki od pieców gazowych mają wejść niebawem w życie, tak? No to jeśli Unia w tą stronę pójdzie, to ja tak, to się, ja teraz nie żartuję, to się może skończyć upadkiem Unii Europejskiej, moim zdaniem. Znaczy to się tak skończy. Będzie to sobie tak się tliło, w końcu takie partie jak AfD zaczną wygrywać i będzie koniec Unii wtedy.
Może pan poseł już takie w techniczne sprawy wchodzi, ale ja to może tak bardziej ogólnie. To, co my chcemy ochronić, to 7%. Ameryka smrodzi, Azja cała smrodzi, a my chcemy tutaj pokazać, że w Europie jesteśmy tak mocno ekologiczni, tak? Wydajemy na to potężne pieniądze, ale mówię, sytuacja zmieniła się. Tak? Oczywiście ekologia jest bardzo ważna, trzeba przyrodę chronić, no ale no, pewne akcenty już trzeba przenieść na tą...
Czy Europa temu sprosta? Tym nowym wyzwaniom?
Jeżeli by pani pyta, ja mam nadzieję, że tak. Widać, że tak. Dzisiaj przywódcy spotykają się w Kijowie. Jeszcze raz wspomnę. To jest ten prezydent Trump uruchomił nowe myślenie. I mam nadzieję, że Europa to myślenie załapie, że my powinniśmy sami siebie bronić. Nie wujek sam nas ochroni, to my sami powinniśmy siebie ochronić. Każde państwo powinno się zbroić. Nie mówimy tutaj żadnej wspólnej armii europejskiej, bo to jest struktura, silna struktura NATO, ale silne państwa, uzbrojone państwa Europy. I to będzie największy problem Rosji. Żeby miał informację, że ona nigdy nie ma prawa do swoich wojsk prowadzić. Czy do Estonii, Łotwy, Polski.
Czy Europa będzie na tyle zjednoczona?
Nie wiem, zobaczymy. Ja tutaj nie jestem dużym optymistą, szczerze mówiąc. Uważam, że musimy absolutnie jako Polacy sobie powiedzieć, szczerze patrząc w lustro, bo tylko to nas może uratować, że umieć liczyć, licz na siebie, czyli naprawdę musimy my jako Polska najwięcej tutaj liczyć na to, że po prostu będziemy w stanie swój potencjał obronny mieć tak duży, że po prostu Rosji się nie będzie opłacało nas zaatakować, tak? Bo tylko oni tak kalkulują. No i oczywiście też Stany Zjednoczone, tak jak powiedziałem wcześniej, nie wydaje mi się, żeby całkowicie wyszły z Europy, bo to też nie jest w ich interesie, tak? Ja na końcu tutaj robię biznes duży, też platformy technologiczne i tak dalej. Przecież utrata tych rynków no jakby na pewno nie jest w interesie też Ameryki. Natomiast co do samej Europy, ja się po prostu obawiam na końcu, że te kraje właśnie typu Niemcy i tak dalej, one na dzisiaj nie mają potencjału do tego, żeby zbudować jakąś silną armię europejską. Tam nie ma takiej woli, moim zdaniem, nie ma takiej mentalności. I tyle. Oczywiście jakby w samym modelu ja jestem za tym, żeby Europa się zbroiła absolutnie. Jakby jestem na tak, nie? I to też może powinno być tak porozkładane, że jeśli Polska jest tym krajem dzisiaj przyfrontowym, a jest, no to na przykład pozostałe kraje zachodnie się rzucają także na nasz przemysł obronny. Może na przykład powinni o nas budować fabryki amunicji, tak? Gdzieś na przykład, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i tak dalej. No trzeba też taką dyskusję. No tak, bo dlaczego my mamy podnosić cały ciężar obrony przed Rosją sami? No są bogate państwa, chcą mieć swoje Dolce Vita, chcą sobie emeryci niemieccy latać na Kanary. No to przepraszam bardzo, ale chcą być bezpieczni, to niech płacą. No.
Dlatego mówiłem, że ten jakiś tam z tej budżetowej puli Unii Europejskiej powinny na zbrojenie i uzbrojenie i umocnienie tej wschodniej granicy Unii Europejskiej, czyli na granicach też również Finlandii, Estonii, Łotwy, Polski. Cała Europa powinna być wspólnie pomagać tym krajom, które graniczą czy to z Rosją, czy z Białorusią. Może faktycznie ma pan rację, że więcej pieniędzy dla Polski, dla Litwy, Łotwy, Estonii, a my będziemy ten sprzęt kupować. Ale myślę, że też Niemcy powinni potencjalnie, mogą się zbroić, tak? Bo to jest silna gospodarka. Po prostu tylko władze niemieckie powinny, czy to francuskie, powiedzieć, że zmieniamy punkt widzenia.
Nie wiem, czy panowie zauważyli dzisiaj w trzecią rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę. My nie skupiamy się na tym, kiedy, że lada chwila może być ten pokój, tylko mówimy o dozbrajaniu się, o potrzebie jeszcze większego zbrojenia
Europy. Bardzo dobrze. Pokój nie oznacza to, że za 10
lat jest
Rosja,
optymistyczne.
Że za 10 lat, czy za 3, czy 4 lata Rosja trochę się dozbroi, bo oni tam non-stop będą tą broń robili, tak? Oni będą żołnierzy nowych rekrutowali i oni będą przygotowani, ale my powinniśmy
takie
na obronę przygotowani być.
Ja takie kocham czasy. Historię i jakby pamiętajmy, to też nie będzie super optymistyczne, ale nie było wieku, w którym Polska nie zmienia swoich granic w ciągu naszych tysiąca lat historii. I XXI wiek wcale nie musi być pod tym kątem wyjątkowy i żeby nie było wojny, musimy być na nim przygotowani. Tylko to nas uratuje.
Brać lekcje z historii.
Tylko historia powinna się uczyć, tak.
Dziękuję za rozmowę. Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli poseł Adam Andruszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości oraz poseł Jacek Niedźwiecki z Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich.
Za uwagę dziękuję, Renata Reda. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.